Panie hrabio, zawołał morcerw, pobito pana logicznym argumentem, choć nie znam nikogo, kto rozumowałby logiczniej od pana. Przekona się pan zaraz, bo wykażemy tu panu jasno, że nie jesteś egoistą, ale przeciwnie, filantropem. O, drogi hrabio, mienisz się człowiekiem wschodu, lewantyńczykiem, maltańczykiem, hindusem, chińczykiem, dzikusem. Rodowe twoje nazwisko brzmi Monte Cristo. Obrałeś przydomek Sindbada, żeglarza, ale tego dnia, kiedy postawiłeś stopę w Paryżu, posiadłeś instynktownie największą zaletę albo największą wadę naszych dziwaków paryskich. Przypisałeś sobie grzechy, których nie popełniłeś, a taisz cnoty, które masz. Drogi hrabio, odrzekł Monte Cristo, nie widzę w tym wszystkim, co powiedziałem lub uczyniłem, ani jednego słowa czy postępku, dzięki któremu zasługiwałbym na pochwałę zarówno ze strony pańskiej, jak i pańskich przyjaciół. Nie byłeś pan dla mnie kimś obcym. Znałem już pana, odstąpiłem panom dwa pokoje, zaprosiłem was na śniadanie, pożyczyłem wam jeden z moich powozów, oglądaliśmy razem na Corso pochód masek, a z okna na placu del Popolo obserwowaliśmy wspólnie ową egzekucję, którą tak się przejąłeś, że się mało nie zemdlał. Pytam was więc, moi panowie, czy mogłem zostawić mojego gościa w rękach bandytów, których nazywacie strasznymi? A zresztą, jak pan wiesz, miałem, ratując pana, pewien wzgląd na uwadze. Umyśliłem sobie z góry, że wprowadzisz mnie pan na salony paryskie, kiedy przyjadę do Francji. Przez jakiś czas mogłeś pan sobie wyobrażać, że to zamysł daleki i przelotny, ale dziś, jak pan widzisz, to piękna i miła rzeczywistość, której musisz się pan podporządkować, gdyż inaczej złamiesz słowo. I dotrzymam je. Obawiam się tylko, czy drogi hrabia nie dozna wielkiego zawodu. Przywykłeś pan do miejscowości malowniczych, do barwnych wypadków i fantastycznych horyzontów. Nie znajdziesz pan u nas ani jednego z tych epizodów, do których przyzwyczaiło cię życie pełne przygód. Nasze Chimborazo to Montmartre, nasze Himalaje to Mont Valérien, nasza Sahara to równina Grenelle. A i tak wiercą tam studnię artezyjską dla spragnionych karawan. Mamy bandytów i to wielu. Chociaż nie tylu, jak mówią, ale nasi bandyci drżą nierównie więcej przed najmniejszym ze szpiegów, niżli przed największym z panów. Wreszcie Francja to kraj tak prozaiczny, a Paryż to miasto tak ucywilizowane, że nie znajdziesz pan, choćbyś nie wiem jak szukał, w naszych 85 departamentach, powiadam 85, bo wyłączam Korsykę, ani jednego, choćby najniższego wzgórza, gdzie nie byłoby telegrafu, ani jednej groty, w której komisarz policji nie umieściłby latarni gazowej. Mogę więc panu, drogi hrabio, wyświadczyć jedną, jedyną przysługę i stawiam się do dyspozycji. Zaprezentuję pana wszędzie, ja albo moi przyjaciele. Skądinąd żadnych protektorów panu nie trzeba. Pańskie nazwisko, fortuna i zalety umysłu. Tu Monte Cristo skłonił się z uśmiechem lekkiej ironii. Zaprezentują pana same i wszędzie doznasz miłego przyjęcia. W rzeczywistości więc będę mógł przydać się panu tylko wtedy, jeśli pragnąłbyś zasięgnąć rady w sprawie paryskich zwyczajów. Pomogę też panu urządzić się wygodnie, bo mam w tym doświadczenie. Wskażę najlepsze magazyny i wynajdę odpowiednie dla pana lokum. Tu jestem do pańskiej dyspozycji. Nie ośmielam się zaofiarować panu gościny, choć korzystałem z pańskiej w Rzymie. Nie głoszę egoizmu, ale jestem egoistą w każdym calu, gdyż nie uświadczysz pan u mnie ludzkiego cienia, chyba że to będzie cień kobiecy. A to zastrzeżenie zapewne natury całkiem matrymonialnej, bo i rzeczywiście napomknąłeś mi pan w Rzymie o projektowanym mariażu. Czy mam pogratulować przyszłego szczęścia? Rzecz jest nadal w stadium projektów, panie hrabio. Kto mówi o projektach, podchwycił Debris, liczy się z ewentualnością. Niekoniecznie. Ojciec mój obstaje przy tym, spodziewam się więc, że zaprezentuję panu niedługo, jeśli nie żonę, to przynajmniej narzeczoną, pannę Eugenię Danglars. Pannę Danglars? Zaraz, zaraz, czy to nie córka pana barona Danglarsa? Tak, ale to baron świeżej daty. O, to nie ma znaczenia, jeśli otrzymał tytuł, przysłużywszy się państwu. Oddał olbrzymie usługi, objaśnił Bichamp. Choć liberał z przekonania uzupełnił w roku 1829 sześciomilionową pożyczkę dla Karola X, który mianował go za to baronem i kawalerem Legii Honorowej. Nasz baron nie nosi wstążeczki orderowej w kamizelce, jak należałoby się spodziewać, ale jakby nigdy nic w butonierce fraka. O, łatrze, łatrze, roześmiał się Albert. Zachowaj to dla korsarza albo dla szariwari, ale przy mnie oszczędzaj mojego przyszłego teścia. I zwracając się do Montechrista. Tak pan wymówiłeś nazwisko barona, jakbyś go znał. Nie znam go, odparł niedbale Montechristo, ale z pewnością zaznajomimy się niebawem, bo mam u niego kredyt otwarty za pośrednictwem Richarda i Blonta w Londynie, Arsteina i Heschelesa w Wiedniu i Thompsona i Frencha w Rzymie. Wymawiając dwa ostatnie, Montechristo spojrzał ukradkiem na Maksymiliana Morella. Nie mylił się, jeśli oczekiwał i że wywrze to na nim wrażenie. Morel drgnął, jakby przebiegł po nim prąd elektryczny. Zna pan hrabia firmę Thompson i French? Zapytał. To bankierzy stolicy świata chrześcijańskiego. Padła spokojna odpowiedź. Czy mógłbym coś u nich załatwić dla pana? Kto wie, czy pan hrabia nie zdołałby pomóc mi w poszukiwaniach, jak dotąd bezowocnych. Firma ta wyświadczyła kiedyś naszej ogromną przysługę niezapomnianą i do dziś zaprzecza temu z niezrozumiałych powodów. Jestem na pańskie rozkazy, odpowiedział z ukłonem Montechristo. Ale, ozwał się Morcerf, wspomniawszy o baronie Danglars, dziwnie jakoś odbiegliśmy od tematu rozmowy. Mamy przecież wyszukać odpowiednie mieszkanie dla pana hrabiego. No, panowie, ruszmy konceptem. Gdzie w Wielkim Paryżu umieścić naszego gościa? Na przedmieściu Saint-Germain, rzekł Chateau Renaud. Znalazłby się tam prześliczny pałacyk z ogrodem. Mój drogi, skrzywił się Debry, znasz tylko tę swoją ponurą i nudną dzielnicę. Niech go pan hrabia nie słucha. Najlepsza tu będzie Champs-Saint-Antin. To prawdziwe centrum Paryża. A ja radzę, ozwał się Bichamp, bulwar opery, dom z balkonem, pierwsze piętro. Każe pan hrabia wymościć balkon poduszkami ze srebrogłowiu i paląc nargile albo łykając swoje pigułki obejrzy całą stolicę, która przedefiluje przed jego oczyma. A pan kapitan nie ma żadnego pomysłu, nic pan nie zaproponuje, rzekł Chateau Renaud. Ależ tak, odparł z uśmiechem. Mam propozycję, ale myślałem, że hrabiego skuszą olśniewające projekty panów. Skoro jednak pan hrabia nie odpowiada, sądzę, że mogę zaofiarować mu apartament w prześlicznym pałacyku w stylu Pompadour, jak marzenie. Pałacyk ten na ulicy Meslej wynajęła rok temu moja siostra. To pan ma siostrę? Zagadnął Montechristo. Tak, panie hrabio, urocza osoba. Zamężna? O, prawie od 10 lat. Szczęśliwa? Zagadnął znów hrabia. Tak, szczęśliwa, jak tylko szczęśliwym być można, poślubiła ukochanego człowieka, który w złych dniach dochował nam wierności. Nazywa się Emmanuel Herbut. Montechristo uśmiechnął się nieznacznie. Mieszkam u nich, kiedy na pół roku wracam do kraju, ciągnął Maksymilian, i będziemy ze szwagrem do pańskiej dyspozycji, gdyby pan hrabia potrzebował jakiejś pomocy. Chwileczkę, zawołał Albert, nim Montechristo zdążył odpowiedzieć. Niech się pan kapitanie zastanowi. Chciałbyś podróżnego zamknąć w czterech ścianach? Sindbad, żeglarz przy rodzinie? Hrabia przyjechał zobaczyć Paryż, a pan czynisz z niego patriarchę. Ależ skąd? Roześmiał się Morel. Moja siostra ma 25 lat, a szwagier 30. Są młodzi, szczęśliwi, weseli, a zresztą pan hrabia będzie u siebie, będzie spotykał gospodarzy, jeśli spodoba mu się ich odwiedzić. Najserdeczniej panu dziękuję. Odrzekł Montechristo. Prosiłbym tylko, żebyś zechciał przedstawić mnie swojej siostrze i szwagrowi, jeśli raczysz uczynić mi ten zaszczyt. Ale nie przyjmę żadnej z tych miłych propozycji, bo mam już apartament gotowy. Jak to? Zawołał Morcerf. Toć nie staniesz pan chyba w hotelu. Byłoby to dla pana nad wyraz niedogodne. A czym cierpiał w Rzymie jakieś niewygody? W Rzymie wydałeś pan 50 000 piastrów, aby umeblować sobie apartament. Wątpię jednak, czy chciałbyś pan wciąż ponawiać ekspens tak znaczny. Nie w tym rzecz. Postanowiłem mieć w Paryżu dom, oczywiście własny. Wysłałem więc wcześniej lokaja, który już na pewno kupił go dla mnie i umeblował. No to ten pański lokaj musi wybornie znać Paryż, rzekł Bichamp. Pierwszy raz, jak i ja, przyjechał do Francji, jest czarny i niemy. To pewnie Ali, rzekł Albert pośród ogólnego zdumienia. Tak, panie Albercie, mój Nubijczyk Ali we własnej osobie Niemowa, którego, zdaje się, widziałeś pan w Rzymie. Ależ oczywiście pamiętam go wybornie, ale jakże ten Nubijczyk zdołał tutaj kupić i umeblować dom dla pana? Toć nieszczęśnik musiał zrobić wszystko na opak. Myli się pan, przeciwnie, jestem pewien, że wybrał wszystko wedle mojego gustu, bo jak pan wiesz, mam gusta dość wyjątkowe. Przybył tu tydzień temu, biegał zapewne po całym mieście, wiedziony owym instynktem, jakim odznacza się dobry pies, który poluje sam jeden. Zna moje kaprysy, fantazje i potrzeby. Urządził zapewne wszystko według mojego upodobania. Wiedział, że przyjadę dziś o 10:00. Od 9:00 czekał więc na rogatce Fontainebleau. Podał mi papier, oto mój nowy adres, proszę, zobaczcie panowie. I Monte Cristo podał kartkę Albertowi. Pola Elizejskie 30, przeczytał Morcerf. A to doprawdy oryginalne, zawołał Bichamp, nie zdoławszy zapanować nad zdziwieniem. I bardzo książęce, dorzucił Chateau Renaud.
To pan jeszcze nie widziałeś swojego domu? Zapytał Debris.
Nie, przecież panu mówiłem, że nie chciał się spóźnić. Zrobiłem toaletę i wysiadłem przed domem pana Alberta. Młodzi ludzie spojrzeli po sobie, zastanawiając się, czy Monte Cristo nie gra komedii. Ale każde słowo, jakie padało z ust tego człowieka, miało mimo oryginalności takie znamie prostoty, iż nikt nie mógł posądzać go o kłamstwo. A zresztą, po cóż miałby kłamać?